Większa wydajność bez wydatków i bez ryzyka. 9 lutego 2009.00. Komputer nigdy nie jest wystarczająco wydajny. Zmuś swój system do osiągnięcia maksymalnej mocy. Mając w zanadrzu nasze porady i odpowiednie narzędzia, podkręcisz procesor, kartę graficzną i inne podzespoły, prawie bez ryzyka i dodatkowych kosztów. Komputer nigdy nie jest wystarczająco wydajny. Zmuś swój system do osiągnięcia maksymalnej mocy. Mając w zanadrzu nasze porady i odpowiednie narzędzia, podkręcisz procesor, kartę graficzną i inne podzespoły, prawie bez ryzyka i dodatkowych kosztów. Open, czego życzyłby sobie każdy użytkownik, karta graficzna ma działać szybciej, aby nowa gra 3D chodziła płynnie. Oprócz tego przydałaby się większa prędkość procesora i twardego dysku, chociażby po to, aby konwertowanie muzyki i sekwencji wideo nie zajmowało aż tyle czasu. Zrealizujemy twoje marzenia. Zanim zaczniesz oszczędzać na nowy sprzęt, spróbuj doprowadzić do porządku sprzęt, który masz. W każdym urządzeniu drzemią rezerwy wydajności, które możesz wydobyć za pomocą naszych porad. Pokażemy ci, jak utworzyć BIOS-em i sterownikami solidną podstawę do swoich eksperymentów. Dowiesz się, jakie sztuczki naprawdę przyspieszają procesor, kartę graficzną, pamięć RAM i twardy dysk. Podpowiemy ci, jak uzyskać większą wydajność, nie ponosząc prawie żadnego ryzyka. Open S. 231738 podstawy podkręcania. Zanim przyszykujesz swój PC do osiągnięcia 120% wydajności, powinieneś sprawdzić, czy w obecnej chwili uzyskuje 100%. Przede wszystkim powinieneś zaktualizować BIOS, sterowniki i system operacyjny. Ponadto musisz sprawdzić, czy elementy chłodzące mają wystarczające parametry wydajności. BIOS, aktualizowanie i optymalizowanie. Zanim rozpoczniesz aktualizowanie BIOS, powinieneś sprawdzić, jakie korzyści daje nowa wersja. Informacje na ten temat znajdziesz w pliku readme dołączonym do pliku aktualizacyjnego lub w internetowej witrynie producenta płyty głównej. Jeśli usprawnienia dotyczą procesora lub pamięci RAM, warto dokonać aktualizacji. Ustawienia BIOS-u przywołasz, naciskając klawisz F2, F12 lub Del. Tuż po włączeniu komputera, wzmianka, który klawisz jest właściwy w Twoim komputerze, widnieje w dolnej części ekranu powitalnego. Powinna znajdować się również w instrukcji obsługi PC-ta lub płyty głównej. Szczegółowy opis wszystkich czynności zamieściliśmy w artykule Aktualizacja BIOS U. PCW12/2008, strona 150. Procesor i pamięć. Dysponując aktualną wersją BIOS U, możesz wyjść z założenia, że samodzielnie wykryje i ustawi prawidłowe parametry procesora i pamięci RAM. Dlatego powinieneś ustawić opcję auto w polach FSB Frequency i Hyper Transport. To samo dotyczy parametrów pamięci takich jak DRAM Frequency czy DRAM Timing. Tryb Dual Channel. Jeśli w twojej płycie tkwi więcej niż jeden moduł pamięci, możesz osiągnąć większą wydajność, włączając tryb dwukanałowy. Aby móc korzystać z tego trybu, trzeba włożyć układy pamięci do gniazd na płycie, które tworzą wspólny kanał. Ustalisz je za pomocą instrukcji płyty głównej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradach. Większa wydajność w trybie Dual Channel PCW02/2009, strona 133 i http://go.pisworld.pl241fi. Technologia Dual Channel a tryb Flex PCW02/2009, strona 134 i http://go.pisworld.pl/02b. 37. W trybie AHCI, twarde dyski SATAI SATAI obsługują AHCI Advanced Host Controller Interface. Tryb ten zapewnia funkcje, które w praktyce mogą zwiększyć wydajność. Należy do nich m.in. NCQ Native Command Queuing. Pozwala dyskowi zamieniać kolejność operacji zapisu odczytu, aby przetwarzał je szybciej. Jeśli w ustawieniach BIOS-u parametr konfiguracji SATA jest ustawiony na ampersand enhanced ampersand, dysk korzysta z AHCI. Jeżeli jednak widnieje tu opcja ampersand disabled ampersand, ampersand legacy ampersand lub ampersand compatibility mode ampersand, napęd działa jako leciwe dyski ID. Aby włączyć AHCI w konwencjonalny sposób, należy ponownie zainstalować system Windows. Możesz jednak uniknąć tego i przestawić zainstalowany Windows na AHCI niezbyt dużym nakładem pracy. Sposób wykonania tego opisaliśmy w artykule SATA-alne zauroczenie PCW02/2009, strona 129 i http://go.pisworld.pl/3dbcb. Sterowniki, większa wydajność i stabilność. Karta graficzna. Przede wszystkim właśnie ten podzespół komputera uzyska większą wydajność po odświeżeniu sterowników. Nowy sterownik usuwa nie tylko błędy w grafice gier, lecz na dodatek sprawia, że działają płynniej. Wzrost wydajności sięga średnio kilku procent, choć w niektórych grach osiąga wręcz poziom 20%. Chipset. Wydajność twardych dysków. Urządzeń USB i kart rozszerzających zależy w istotnym stopniu od chipsetu na płycie głównej. Dlatego przed eksperymentowaniem z podkręcaniem sprzętu powinieneś zaktualizować sterownik chipsetu. Aktualizowanie Windows. W większości wypadków łaty do Windows usuwają tylko błędy w działaniu lub luki w zabezpieczeniach systemu. Jednak niektóre uaktualnienia zwiększają wydajność. Zatem w uzupełnieniu do bieżącego dodatku Service Pack powinieneś wgrywać regularnie nowe łaty u Windows. Wentylatory i zasilacz, procesor, karta graficzna i pozostałe podzespoły komputera muszą mieć zapewnione odpowiednie chłodzenie. Gdy procesor się przegrzeje, automatycznie zmniejszy taktowanie, a wówczas nie odniesiesz żadnych korzyści z podkręcenia. Wentylatory. Temperaturę wewnętrzu PC-ta i pracę wentylatorów możesz nadzorować za pomocą bezpłatnego programu Speedfan http://go.pisworld.pl/5. A. Zasilacz. Zasilacz powinien zapewniać stabilne napięcie nawet przy dużym obciążeniu, przede wszystkim na linii 12V. Poziom napięcia możesz kontrolować za pomocą BIOS-u menu Hardware Monitoring lub programu diagnostycznego Everest Ultimate Edition wersja demonstracyjna dostępna pod adresem http://go.pisworld.pl/6cd6. Procesor. Większa wydajność procesora podwyższa łączną wydajność komputera. Nie tylko w specjalnych zastosowaniach takich jak konwertowanie muzyki i filmów na inne formaty. Przetaktowywanie procesora. Największe efekty przyspieszenia można uzyskać w wypadku serii i procesorów, które są taktowane niską częstotliwością nominalną. Wówczas możesz liczyć na 40% wzrost wydajności. Przetaktowanie procesora daje średnio około 15-20% przyrost tempa. Poprawiając chłodzenie procesora i wewnątrz obudowy PC-ta, zwiększysz szanse na uzyskanie wyższych częstotliwości. Możesz to zrobić, zastępując standardowy wentylator modelem o wysokiej wydajności lub montując dodatkowe wentylatory w obudowie komputera. Od czego zacząć? Częstotliwość procesora to iloczyn mnożnika procesora i częstotliwości magistrali FSB Front Side Bus lub referencyjnej częstotliwości komputera, który z parametrów możesz podkręcić. Zależy od modelu procesora. Jeśli masz układ z serii AMD Black Edition lub Intel Extreme, możesz zwiększyć mnożnik z poziomu BIOS. U. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że przetaktujesz tylko sam procesor, nie zaś pozostałe podzespoły takie jak pamięć RAM i mostek północny chipsetu, których tempo pracy zależy bezpośrednio od FSB lub częstotliwości referencyjnej. Wadą opisanej metody jest fakt, iż mnożnik można podnosić tylko o pełną wartość 1. Zależnie od FSB lub częstotliwości referencyjnej zwiększysz częstotliwość procesora za jednym zamachem o całe 133, 200, 266, 333 lub 400 MHz. W ten sposób ciężko zbliżyć się precyzyjnie do limitu wydajności procesora. Kwestia, czy możesz podnieść częstotliwość referencyjną lub FSB, zależy od tego, czy taką opcję oferuje BIOS twojego komputera. Jednak większość obecnych PC-ów oferuje taką możliwość. Wyjątek stanowią niektóre modele tanich komputerów. Następstwa. Znaczny wzrost wydajności przez przetaktowanie odczujesz przede wszystkim w zastosowaniach multimedialnych takich jak transkodowanie plików audio i wideo, a także w grach z grafiką 3D. Ponadto wyraźnie szybciej przebiega wielozadaniowa praca z aplikacjami biurowymi. Błahe ryzyko. Ryzyko występujące przy przetaktowaniu procesora jest niewielkie. Od kilku lat stosuje się we wszystkich procesorach zabezpieczenie przed przetaktowaniem. Gdy procesor się przegrzewa, po prostu wyłącza się, a gdy twoje wymagania względem układu okażą się wygórowane, co wywoła zawieszenie się systemu, po prostu zredukuj nieco częstotliwość taktowania. A gdy komputer odmówi ci wejścia do ustawień BIOS, wyłącz go i wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka. Następnie otwórz obudowę komputera i wyjmij baterię w kształcie pastylki. Włóż ją ponownie po upływie około minuty. Wówczas BIOS automatycznie wczyta ustawienia fabryczne. Przykładowa instrukcja. Najpierw utwórz kopię ważnych danych na zewnętrznym nośniku. Sprawdź w instrukcji obsługi płyty głównej lub w internetowej witrynie producenta, w którym menu BIOS-u są zgromadzone parametry umożliwiające przetaktowanie procesora. W nieco starszych płytach głównych jest to przeważnie menu Advanced lub Frequency/Voltage Control. Nowsze dysponują oddzielnym menu do tego celu. Ma ono niedwuznaczną nazwę, na przykład Overclocking, Tuning lub Tweaker. Włącz komputer i przytrzymaj naciśnięty klawisz DEL lub F2, aby dostać się do ustawień BIOS. U. Sposób przemieszczania się pod iOS jest opisany w dolnej części ekranu. Przykład. Zademonstrujemy przetaktowanie na przykładzie układu Core 2 Duo E6300 na płycie Abit FI90HD. WG naszych doświadczeń te podzespoły nadają się doskonale do przetaktowywania. W wymienionej płycie głównej nie można zwiększyć mnożnika. Nie oferuje takiej opcji w BIOS-ie, dlatego decydujemy się na podniesienie częstotliwości FSB. Przejdź w BIOS-ie do menu Soft Menu Setup. Najpierw musisz odblokować FSB, aby móc zmienić częstotliwość. Przeskocz do parametru CPU Operating Speed i zamień widniejącą tu wartość 1866-266 na User Defined. W Twoim PC-cie parametr ten może mieć nieco inną nazwę. Typowe to CPU FSB, CPU Frequency, CPU Host Slots Control, CPU Speed i System Slots Mode. Ten parametr musisz ustawić na Enabled lub Manual. Teraz podnieś wartość parametru External Slots o około 10%, bo takie przetaktowanie powinien dopuścić każdy procesor. W naszym przykładzie częstotliwość osiągnie poziom 2053 MHz. Chciałeś podnieść częstotliwość procesora, nie przetaktowując pamięci RAM. Ten temat opisujemy dalej w oddzielnej części artykułu. Dlatego musisz teraz uniezależnić pamięć od FSB. Zamień domyślną wartość BSPD parametru DRAM Spec CPU DRAM na częstotliwość zalecaną przez producenta. W naszym wypadku jest to opcja DDR2533. Wychodząc z menu BIOS, zachowaj zmiany, zrestartuj system, a potem sprawdź za pomocą programu CPU z http://go.pis.eworld.pl/26177, czy procesor rzeczywiście pracuje z wyższą częstotliwością. Następnie sprawdź stabilność systemu przy maksymalnym obciążeniu wszystkich rdzeniu procesora. Użyj w tym celu polecenia CPU benchmark-rendering.x. CPU w programie Cinebench http://go.pis.eworld.pl/t2. B. Jeśli ani ten program benchmarkowy, ani Windows nie zawiesi się w trakcie kilku przebiegów testowych, powróć do ustawień BIOS. U. Tym razem bądź nieco ostrożniejszy, podnosząc częstotliwość FSB o zaledwie 20 MHz. Następnie ponów test stabilności za pomocą narzędzia Cinebench. Bezpieczne przetaktowanie. Procesor. Chcąc uniknąć zawieszania się systemu, możesz spróbować podnieść napięcie zasilające procesor. Po wykonaniu tej czynności układ powinien działać stabilniej nawet przy wyższej częstotliwości FSB. Najpierw trzeba odblokować stosowną opcję w BIOS-ie, zamieniając domyślną wartość default parametru voltage control na manual. Teraz można stopniowo podnosić wartość 1,325. V. Parametru CPU Core Voltage w Twoim PC-cie może mieć inną nazwę, na przykład CPU VID lub VCore. Jednak zachowaj ostrożność. Nie powinieneś zwiększać napięcia procesora o więcej niż 0,15. V. Mostek północny. Parametr NB1.8V daje możliwość zwiększania napięcia zasilającego mostek północny chipsetu. Również w tym wypadku obowiązuje orientacyjna reguła, że zwiększenie napięcia o ponad 0,15. V. Jest ryzykowne i może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu. Powinieneś więc nie przekraczać 1,944. V. Przy tym poziomie napięcia nasz doświadczalny komputer działał stabilnie w testach. Wyniki. Po opisanych czynnościach procesor i mostek północny dostają więcej prądu, a komputer dzielnie wczytuje system, pracując z częstotliwością FSB 333 MHz. Ponownie testujemy stabilność działania, a po kilku kolejnych wizytach w BIOS-ie uzyskujemy w końcu częstotliwość FSB 350 MHz. Nasz układ Core 2 Duo E 6300 jest taktowany częstotliwością 2449 MHz, a więc zwiększyła się ona o 31,6%, co stanowi doskonały wynik. Ostatnie szlify. Jeśli komputer odmówi posłuszeństwa po ustawieniu określonej częstotliwości FSB, zminimalizuj ryzyko zawieszeń, podwyższając lekko napięcie procesora i mostka północnego ostrożnie. Nagroda za wysiłek. Na zakończenie warto sprawdzić za pomocą benchmarków obciążających procesor, jakie korzyści podkręcenie układu przynosi w praktyce. Do ustalenia czystej mocy obliczeniowych nadaje się wspomniany powyżej Cinebench. Przy pełnym obciążeniu obłożeni nasz komputer testowy uzyskał wynik 4565 punktów, przed przetaktowaniem osiągał 3506 punktów. Oznacza to wzrost wydajności o około 30%. Podwyższenie częstotliwości o 31,6% przyniosło więc niemalże takie samo zwiększenie mocy obliczeniowej. W programach, których prędkość działania zależy znacznie od innych podzespołów, na przykład oprogramowanie grafiki 3D, przy którym istotną rolę pełni karta graficzna, podniesienie częstotliwości nie ma aż tak wielkiego wpływu na łączną wydajność. Łączny rezultat w benchmarku 3DMark 06 http://go.pis/world.plom8a83 poprawił się z 7756 na 8941 punktów. Bądź co bądź, jest to wzrost wydajności o ponad 15%. Karta graficzna. Można przetaktować każdą kartę graficzną, aby uzyskiwała większą wydajność. Jednak akurat w wypadku kart graficznych należy pamiętać, aby nie przesadzić. W przeciwnym razie odbije się to negatywnie na sprzęcie. Podkręcenie karty graficznej ma sens przede wszystkim w sytuacji, gdy twoja ulubiona gra 3D nie jest renderowana płynnie w rozdzielczości odpowiedniej dla twojego monitora. Zwiększając wydajność karty, możesz liczyć na większą liczbę klatek na sekundę w grach grafiką w trójwymiarze. Można liczyć na wzrost wydajności rzędu 10-20%. Zamiast podkręcania sprzętu możesz, co prawda, zredukować rozdzielczość gry. Wówczas monitor powiększy obraz na całą powierzchnię ekranu, co skutkuje brakiem ostrości i pojawianiem się artefaktów. Można więc traktować tę metodę tylko jako rozwiązanie prowizoryczne. Niebezpieczeństwo i środki ostrożności. Największe ryzyko podczas podkręcania karty polega na tym, że może dojść do przegrzania procesora grafiki bądź pamięci graficznej. Można zminimalizować to ryzyko, zachowując odpowiednie środki ostrożności. Producent dobrał częstotliwości taktowania i chłodzenie podzespołów karty, że ciepło powstające przy maksymalnym obciążeniu jest bezproblemowo odprowadzane do otoczenia. I właśnie tu producent wkalkulował możliwość wystąpienia awarii lub szczególnych okoliczności. Przecież karta musi działać niezawodnie nawet wtedy, gdy komputer jest usytuowany blisko ogrzewania lub jest wystawiony na działanie promieni słonecznych. Zwiększając częstotliwość podzespołów karty graficznej, pamiętaj, że najważniejszym środkiem ostrożności jest właściwe chłodzenie. Jeśli przeholujesz z przetaktowaniem, narazisz się na zawieszenia i częste błędy w generowanym obrazie. Gdy nastąpi taka sytuacja, najlepiej szybko zamknij system i poczekaj, aż komputer ostygnie. Tymczasem możesz rozważyć, czy cofniesz ostatni etap podkręcania, czy zadbasz o lepsze chłodzenie karty. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest montaż dodatkowego wentylatora na przedniej ścianie obudowy PC-ta. W ten sposób obniżysz temperaturę we wnętrzu komputera, w wyniku czego umożliwisz wydajniejsze działanie elementów chłodzenia karty graficznej. W dalszej kolejności możesz zwiększyć prędkość obrotową wentylatora na karcie za pomocą specjalnego oprogramowania Patrz Dalej. Ponadto możesz wymienić zespół chłodzenia karty radiator z wentylatorem na model o większej mocy. Jednak w większości wypadków taka przebudowa wychodzi drożej niż zakup nowej karty. Nie wspominając o nakładzie pracy. Najważniejsze przygotowania. W pierwszej kolejności powinieneś pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty graficznej Patrz Wyżej. Już to da pewien wzrost wydajności. Oprócz tego sprawdź w witrynie producenta, czy udostępnia łaty usuwające ewentualne problemy z brakiem zgodności. Podkręcanie sterownikiem. Można podkręcić kartę graficzną niewielkim nakładem pracy, korzystając z funkcji automatycznego przetaktowania w sterowniku karty. Karty graficzne ATI. Otwórz okno ATI Catalyst Control Center. Kliknij w tym celu prawym przyciskiem myszy w wolny skrawek pulpitu i wskaż w menu podręcznym polecenie Catalyst TM Control Center. Kliknij Advanced w oknie powitalnym, po czym potwierdź przyciskiem Next, aby dostać się do centrum ustawień sterownika. Wszystkie funkcje służące do przetaktowywania znajdziesz w rubryce Graphics Settings -ATI Overdrive. Regulatory staną się aktywne dopiero wtedy, gdy klikniesz ikonę klucza i klawisz OK w oknie ostrzegającym przed ryzykiem związanym z podkręcaniem karty. Funkcję automatycznego przetaktowania przywołasz, klikając Autotune. Wybierz kartę graficzną, którą chcesz podkręcić. W większości wypadków najlepiej wskazać opcję ARL Default, niezależnie od liczby kart graficznych zainstalowanych w PC-cie. Aby zainicjować przetaktowanie, kliknij RUN. Program wypróbuje coraz wyższe częstotliwości taktowania procesora graficznego i pamięci karty. Procedura trwa około 10 minut, a po jej zakończeniu na ekranie pojawia się komunikat The Autotune has completed successfully. Sprawdź od razu, jakie wyniki osiąga teraz twoja karta. Albo przetestuj, czy twoja ulubiona gra 3D jest wreszcie odtwarzana płynnie, albo użyj programu benchmarkowego takiego jak 3D. Mark Vantage Patrz Ramka. Karty graficzne Nvidia. Sterowniki tych kart nie zapewniają funkcji automatycznego podkręcania. W tym wypadku możesz tylko przetaktować kartę ręcznie za pomocą specjalnego oprogramowania Patrz Dalej. Przetaktowywanie ręczne. Największą kontrolę nad swoim sprzętem, a zarazem najwyższe wyniki wydajności uzyskasz, podkręcając kartę ręcznie. W kartach ATI jest to możliwe w narzędziu ATI Overdrive, gdy zaznaczysz pole wyboru Enable ATI Overdrive. Jeśli masz kartę Nvidia, możesz użyć jedno z narzędzi, które opisujemy w ramce. Sposób postępowania jest zasadniczo jednakowy w wypadku kart obu producentów. Jak to zrobić? Częstotliwość procesora graficznego ustawia się suwakiem CPU Clock. Bieżący poziom częstotliwości jest podany w białym polu tuż obok wartości w MHz. Najpierw spróbuj podnieść częstotliwość o 10 MHz. Możesz sprawdzić, czy układ graficzny znosi podwyższoną częstotliwość. Kliknij w tym celu przycisk Test Custom Clocks. Jeśli test przebiegnie pomyślnie, wprowadź zmiany przyciskiem Apply. Zbadaj wydajność karty po przetaktowaniu, używając gry z grafiką w trójwymiarze lub programu benchmarkowego. Jeśli osiągi karty okażą się wystarczające, możesz zachować nową częstotliwość. Jeżeli jednak nie zadowolisz się takim wzrostem wydajności, ponownie zwiększ częstotliwość o 10 MHz, a następnie raz jeszcze przetestuj wydajność i stabilność działania komputera. Powtórz powyższe czynności. W razie ewentualnych błędów usprawnij chłodzenie karty lub cofnij ostatnie przetaktowanie. Ponadto watę i overdrive można sterować prędkością obrotową wentylatora. Im większa, tym lepsze schładzanie układu graficznego i większe możliwości podkręcania go. Częstotliwość pamięci. Większą płynność w grach z trójwymiarową grafiką uzyskasz również przez zwiększenie częstotliwości pamięci na karcie graficznej. W tym celu możesz ponownie użyć narzędzia ATI Overdrive lub jeden z wymienionych programów do podkręcania. Częstotliwość pamięci graficznej podnosi się za pomocą suwaka Memory Clock. Najlepiej zrób to stopniowo po 10 MHz. Jeśli zestaw chłodzenia procesora graficznego nie zachodzi na moduły pamięci, warto opatrzyć je małymi radiatorami, na przykład Zoltec VGA RAM Cooler. Im niższa temperatura modułu, tym mocniej można go przetaktować. Pamięć RAM. Chcąc przyspieszyć działanie pamięci operacyjnej, możesz podwyższyć częstotliwość jej taktowania lub skrócić parametry taktowania w BIOS-ie. Szybsza pamięć RAM przyda Ci się m.in. do gier w pełnej rozdzielczości, a także do fotoedycji. Parametry pozwalające przetaktować pamięć RAM są umieszczone w BIOS-ie zazwyczaj w oddzielnej sekcji. Na przykład na płytach Habit mieszczą się w menu M.I.T. Megabajty Intelligent Tweaker, na płytach Asus VAE Overclocking, a na płytach MSI Cell Menu. Poustawiaj pola w danym menu na Enabled i zmieniaj wartości stopniowo. Jeśli po podkręceniu nie uda Ci się uruchomić peceta, przywołaj w BIOS i ustawienia fabryczne. Służy do tego polecenie Load Default Settings. Taktowanie sygnałów. Najbezpieczniejszy sposób podkręcania pamięci RAM polega na zoptymalizowaniu parametrów taktowania. RAS to CAS Delight RCD. Ten parametr określa, jak długo sygnał wiersza RAS pozostaje na linii, zanim nastąpi przełączenie na sygnał kolumny CAS. W ramach naszych testów uzyskaliśmy wzrost wydajności o 4%, redukując ten parametr o 2 cykle zegara. W porównaniu do pozostałych ta czynność przyniosła największy wzrost wydajności, CAS latency TCL. W tym wypadku optymalizacja o 1 cykl zegara przyniosło 3,2% przyrost szybkości. CAS latency określa liczbę taktów pomiędzy wysłaniem polecenia odczytu i otrzymaniem danych. RAS Active Time Trace. Ten parametr podaje, jak długo linia adresu pozostaje aktywna, zanim nastąpi przeskok do kolejnej linii. Zredukowaliśmy go o 3 cykle zegara, uzyskując w ten sposób 0,5% wzrost wydajności. RAS Pre-Hard Time TRP. Podobny wzrost tempa osiągnęliśmy, zmniejszając wartość tego parametru. Ustala on, kiedy można ponownie uaktywniać wiersz w tym samym banku pamięci. Nie powinieneś zmieniać tej wartości, jeśli zmodyfikowałeś już parametr RAS do CAS Delay. W ramach testów zmniejszyliśmy ją o 2 cykle, uzyskując w ten sposób większą przepustowość o 0,8%. RAW Cycle Time TRC. Najgorsze rezultaty przyniosło zredukowanie tej wartości. Parametr RAW Cycle Time określa czas, który musi upłynąć pomiędzy dwoma następującymi po sobie uaktywnieniami dwóch dowolnych wierszy w tym samym banku pamięci. Obniżenie tej wartości o jeden ząbek zaowocował skromnym wzrostem wydajności o 0,4%. Command Rate. To pojęcie oznacza czas, który przyznaje się kontrolerowi na wybór układu pamięci. Jeśli masz więcej niż dwa moduły pamięci, możesz zwiększyć wydajność, ustawiając wartość 1T. Niemniej jednak w większości wypadków komputer pracuje wówczas niestabilnie. Jeśli zależy Ci na tym, aby PC działał niezawodnie, zdecyduj się na opcję 2T. Podnoszenie częstotliwości. Oprócz parametrów taktowania pamięci możesz zmienić w BIOS i również jej częstotliwość taktowania. W ramach testów podnieśliśmy nominalną częstotliwość 333 MHz modułów DDR2 SDRAM do poziomu 374 MHz. W ten sposób wydajność wzrosła o około 12%. PC-ty z procesorami AMD i Intel Core i 7. W tych komputerach częstotliwość pamięci zależy od częstotliwości referencyjnej. Chcąc przetaktować pamięć, musisz więc podwyższyć w BIOS je częstotliwość referencyjną. Jednak w ten sposób automatycznie podniesiesz częstotliwość taktowania procesora. Aby nie przekroczyć warunków jego użytkowania przedstawionych w specyfikacji technicznej, musisz wówczas zmniejszyć mnożnik patrz wyżej. Starsze platformy Intela. Tu pamięć podkręca się za pośrednictwem częstotliwości FSB patrz wyżej. Jeśli więc stosujesz na przykład pamięć DDR266 RAM o nominalnej częstotliwości 133 MHz na płycie z częstotliwością FSB na poziomie 266 MHz. Dzielnik pamięci RAM w BIOS musi być ustawiony na 2.1, aby moduły były użytkowane zgodnie z ich specyfikacją techniczną. Twardy dysk. Tylko uporządkowany dysk zapewnia pełną wydajność. Jednak można uzyskać jeszcze większą szybkość, redukując czas dostępu. Naprawa uszkodzonych sektorów. W szczególności na starszych dyskach mogą trafić się uszkodzone sektory, co zmniejsza szybkość transmisji w trakcie zapisu i odczytu danych. Analizując i korygując błędy, przywrócisz większą przepustowość dysku. Windows XP. Kliknij menu Start - mój komputer. Zaznacz żądany dysk i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Przeskocz na kartę narzędzia. Znajdziesz tu rubrykę Sprawdzanie błędów. Kliknij przycisk Sprawdź Windows Vista. Przywołaj listę dysków za pomocą menu Start - komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz poddać analizie i wskaż polecenie właściwości. Przywołaj kartę narzędzia, po czym kliknij przycisk Sprawdź w rubryce Sprawdzanie błędów. Na ekranie pojawi się okno Sprawdź dysk lokalny. W obu wersjach Windows są dostępne dwa pola wyboru, którymi ustawisz zakres testów. Możesz zaznaczyć pole Automatycznie napraw błędy systemu plików i albo skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. Pierwsza z wymienionych opcji bada tylko startowe obszary partycji, podczas gdy druga przeczesuje całą powierzchnię dysku. Potwierdź przyciskiem Rozpocznij, aby zainicjować poszukiwanie błędów. Defragmentowanie dysku. Wypróbowanym sposobem zwiększania wydajności twardym dysku jest defragmentowanie jego zawartości. Pozwala to zaprowadzić porządek na dysku, łącząc ze sobą części plików porozmieszczane w różnych miejscach talerzy dyskowych. W ten sposób skrócisz drogę dostępu do pliku, a więc zredukujesz czas wymagany do jego odczytania. Dlatego warto regularnie defragmentować swoje dyski. Windows XP. Przywołaj menu Start - mój komputer i wybierz dysk, który chcesz zdefragmentować. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie właściwości, po czym przeskocz na kartę narzędzia. Teraz kliknij przycisk Defragmentuj. Przyciskiem Analizuj możesz zbadać bieżący stan pofragmentowania dysku, aby ustalić, czy defragmentacja jest konieczna. Jeśli tak, zainicjuj ją przyciskiem Defragmentuj. Windows Vista. Przywołaj menu Start - komputer i kliknij żądany dysk prawym przyciskiem myszy. Wskaż polecenie właściwości. Przeskocz na kartę narzędzia. Gdy klikniesz przycisk Defragmentuj, pojawi się okno z dwoma opcjami. Po zaznaczeniu pola wyboru uruchom zgodnie z harmonogramem i kliknięciu przycisku Modyfikuj harmonogram możesz ustawić dzień i godzinę, w których dysk będzie porządkowany automatycznie. Jeśli jednak klikniesz przycisk Defragmentuj, teraz porządki rozpoczną się natychmiast. Czas trwania porządków zależy od pojemności dysku, stopnia pofragmentowania plików i dostępnego wolnego miejsca. Przeważnie czynność ta trwa od 30 do 60 minut. Skracanie czasów dostępu. Czasy dostępu do zasobów zgromadzonych na dysku można regulować za pomocą AM Automatica co Ustits Management. Technologia ta pozwala sterować głowicami zapisu odczytu. Gdy szybciej ustawiają się we właściwym miejscu talerzy, zmniejsza się czas dostępu do danych, a więc zwiększa wydajność dysku. Jednak wówczas dysk pracuje głośniej. W odwrotnym wypadku dysk działa ciszej, za to wolniej. Chcąc zmienić fabryczne ustawienia AM, musisz użyć specjalnego oprogramowania, na przykład Hitachi Feature Tool http://gokopis.iworld.ple9b28. To narzędzie współpracuje z większością twardych dysków ID. W wypadku dysków SATA mogą występować problemy. Wspomniany program działa w środowisku DOS. Uruchamia się go ze startowej płyty z ID. Wybierz polecenie Automatica co Ustits Management AC w menu Features. Możesz wyłączyć AM, ustawić zalecaną wartość lub skonfigurować według własnych preferencji. Aby wybrać daną opcję, naciśnij klawisze Alt, N. Następnie ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy strzałek. Zainicjuj test, naciskając klawisze Alt, T, a potem potwierdź zmiany klawiszami Alt, O.